Bitwa Warszawska, 1920.
Obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej to naprawdę bardzo dużo, bardzo ważnych, ale także pod względem edukacyjnym wystąpień, wystaw, spotkań i tego wszystkiego, co dzieje się nie tylko w Warszawie. I o tym rozmawiać będę z panem prezesem Polskiej Fundacji Narodowej, pan Marcin Zarzecki. Jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jakie są te działania Polskiej Fundacji Narodowej związane właśnie z rokiem 1920?
Olela, jest ich bardzo dużo. Oczywiście mamy świadomość, że chcemy być komplementarni z innymi instytucjami, które bardzo silnie włączyły się w uroczystości związane ze stuleciem Bitwy Warszawskiej. Oczywiście całość przedsięwzięcia, ta wiązka projektów koordynowana jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast Polska Fundacja Narodowa te swoje portfolio zróżnicowała w taki sposób, aby objąć swymi działaniami przede wszystkim kraje Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone, także Kresy, w sensie Ukrainę i Białoruś, ale także, żeby przygotować pewien przekaz, który, będąc spójnym z inicjatywami realizowanymi przez inne instytucje w Polsce, właśnie dedykowany dla polskich obywateli. Możemy to wszystko zenumerować, bo część tych działań to były działania wyprzedzające. Ja pragnę tylko przypomnieć, że właśnie między innymi w stacji Radio Warszawa, w sieci stacji katolickich, prezentowaliśmy 50 15-minutowych epizodów audycji, które przygotowywały słuchaczy, przygotowywały wszystkich zainteresowanych do świętowania. Przygotowywały, w sensie dostarczały właściwej, należytej i intrygującej wiedzy, bowiem proszę pamiętać, że mówiliśmy nie tylko o militarnych aspektach tejże bitwy, o strategicznych i politycznych jej konsekwencjach dla Polski, dla Europy, dla świata, cywilizacji zachodniej, ale mówiliśmy o codzienności, o tym, że ta bitwa to nie tylko wielkie struktury polityczne i narodowe, ale to są ludzie, którzy w swojej codzienności ją także na różne sposoby przeżywali. A więc mamy zatem projekty, które dotyczą inicjatyw wystawniczych. Tutaj doskonałym przykładem jest projekt, który realizujemy wraz z Europejskim Centrum Projektów Pozarządowych, obchody stulecia Bitwy Warszawskiej. Projekt przewiduje prezentację wystawy plenerowej dotyczącej obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej na bulwarze generała Pattona w Warszawie. Wystawa obejmuje 17 plansz w formacie B1 przygotowanych przez historyków. Co ważne, jest to wystawa dwujęzyczna, polska i angielska, bowiem to jest taka destynacja. Tam nie tylko jest to miejsce rekreacji i spotkań warszawiaków, ale także i turystów, którzy mogą się w ciągu paru minut oglądając owe plansze zapoznać i treściowo, i poprzez wizualizację, czyli zdjęcia z wydarzeniami związanymi z bitwą warszawską. Dodatkowo w tym samym czasie, i to jest inicjatywa dedykowana dla Polonii amerykańskiej, w amerykańskim wydaniu Super Expressu zostanie zaprezentowany, ilustrowany dodatek historyczny dotyczący Bitwy Warszawskiej wraz z materiałami z warszawskiego wernisażu. Oprócz tego, i to się już wydarzyło, wraz z grupą LOTOS i z Fundacją PGE, Polska Fundacja Narodowa miała przyjemność tworzyć wystawę audiowizualną, multimedialną Polacy w obronie Europy. Ona już jest dostępna od 12 sierpnia dla wszystkich zainteresowanych w Izbie Pamięci generała Kuklińskiego. Także trwa już inicjatywa realizowana przez nas z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, a mianowicie Archiwa Rodzinne. To jest już druga edycja bardzo ciekawego przedsięwzięcia, które zakończyło się sukcesem w zeszłym roku. A mianowicie prosimy, aby każdy wejrzał w swoje annały, w swoje repozytoria rodzinne. Okazuje się, że bardzo ważne archiwalia w postaci zdjęć, dokumentów właśnie związanych z bitwą 1920 roku, w ogóle z wojną polsko-bolszewicką, znajdują się w posiadaniu poszczególnych rodzin, są elementami tożsamości budowanej przez te rodziny.
A nie ma pan wrażenia, że właśnie takie budowanie tożsamości Polski poprzez budowanie tożsamości danych rodzin sprawia, że ta bitwa i to wszystko, co działo się w 1920 roku, sprawia, że to nie są tylko te wydarzenia, które miały miejsce tutaj w Warszawie, że to jest gdzieś wpisane w historię poszczególnych osób, niekiedy nam bardzo bliskich.
Panie redaktor, nie tylko mam takie wrażenie, ale de facto było to primus motor dla całej inicjatywy, żeby znaleźć taką ciekawą klamrę między dawnymi i obecnymi czasy, aby każdy przeszukując swoje rodzinne archiwa, potem udostępniając je do cyfryzacji, do zdigitalizowania, dzięki temu budując nową ekspozycję, czy w archiwum akt nowych, czy właśnie w innych instytucjach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, aby towarzyszyła temu określona refleksja. Refleksja, że historia to nie wielki mechanizm, któremu biernie podlegają dane osoby czy dane rodziny, ale de facto, że to miał wpływ na poszczególnych członków tychże rodzin, pradziadów, babcie, miał wpływ w tym sensie, że ukształtował pewną identyfikację patriotyczno-narodową tej wspólnoty, którą, czy tej grupy społecznej, którą nazywamy rodziną. Że to jest bardzo ważny element budujący takie źródła określonych wartości, tak naprawdę na kanwie tego, przyglądając się temu w sposób bardziej baczny, możemy nieustannie mieć poczucie zakorzenienia w pewnej tradycji historycznej, tradycji narodowej, ale co także istotne, my chcieliśmy przede wszystkim wyrugować ze świadomości poszczególnych uczestników tego przedsięwzięcia takie myślenie, że historia to są wielkie eksponaty znaczące, mundury, szable, które nosiły postaci historyczne, że historia dzieje się w codzienności. Nieustannie nam towarzyszy. I że każdy ma skarby, które dla niego być może skarbami nie są, dopiero gdy nie opisze tego ekspert bądź eksperci i komisja historyków i archiwistów.
To ja do tej codzienności nawiążę, a mianowicie te wszystkie działania Polskiej Fundacji Narodowej to nie są działania skoncentrowane na tych wydarzeniach, które są tutaj i teraz. To jest przygotowanie i jeśli chodzi o nasze przygotowanie, jeśli chodzi o tę edukację, chociażby tego młodego człowieka, to jak pan myśli, jaka jest nasza świadomość, jaka jest nasza wiedza na temat wydarzeń 1920 roku?
Ufam, że coraz lepsza i coraz większa. Jakby patrzeć, ta wiązka tych przedsięwzięć realizowanych przez różne instytucje, mówię, pod egidą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest znacząca, duża. Te nasze audycje realizowane wspólnie z państwem, no, miały i mają, bowiem są emitowane, no, taki właśnie charakter przygotowawczy. Miały zarysować kontekst pod kątem bardzo różnych wymiarów. Wierzył głęboko, że także i na poziomie takiej edukacji formalnej, w sensie programów nauczania, właśnie ze względu na tą okrągłą rocznicę, że to niezależnie od pandemii, ale znalazło swój udział w tychże programach, że to sprawia, że zarówno dzieci, jak i młodzież, ale nawet i młodzi dorośli i wszyscy odbiorcy różnego typu przedsięwzięć, inicjatyw i projektów i działań realizowanych przez różne podmioty, czy sektora finansów publicznych, czy NGOsy, takie jak Polska Fundacja Narodowa, no właśnie przez to, że ta ekspozycja problematyki była dosyć, jest i szeroka, i świadomie zbudowana, i koordynowana, że to doprowadzi do efektu. Tym efektem jest jednak zwiększona wiedza, nie na temat samego przebiegu bitwy, bo to jest ważna wiedza faktograficzna, ale tutaj chyba najistotniejsza jest świadomość efektów. Efektów dla Polski, dla wielu krajów, które dzięki uzyskaniu tak naprawdę na przykład 18 lat, tak jak Estonia, Łotwa czy Rumunia, mogły budować swoje struktury polityczne i państwowe i wybić się na niepodległość. I de facto pamiętając, że cała ta wojna była konsekwencją relokacji idei marksizmu na teren całej Europy Zachodniej poprzez integrację potencjałów i Rosji Sowieckiej i oczywiście Niemiec, no to musimy mieć świadomość, że są takie punkty w historii, które naprawdę są kluczowe. Naprawdę, gdyby bitwa owa skończyła się klęską Polski. Być może mielibyśmy do czynienia, a nawet na pewno, z alternatywną historią, która sprawiłaby, że tej Polski by nie było, ale innych krajów by nie było, także Europy Zachodniej. To są ważkie konsekwencje. Brak świadomości o tym, że to jest jednak jedna z najważniejszych bitew świata.
Dlatego też mówi się, że to właśnie Polacy przyjęli na siebie ten najcięższy, najtrudniejszy cios ze strony bolszewików. Wyjdźmy teraz poza granice Polski, a mianowicie powiedzmy o tym, co dzieje się obecnie poza granicami Polski, jeśli chodzi o naszą świadomość dotyczącą Bitwy Warszawskiej i działań też fundacji.
Wydaje się, że i wiedza historyczna, i świadomość konsekwencji Bitwy Warszawskiej w krajach anglosaskich, ogółem Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych jest raczej niewielka. To znaczy, tam to jest naturalny element polityk historycznych uprawianych w tamtych krajach. Koncentrują się na historii narodowej z elementami historii powszechnej, nie bacząc częstokroć na te takie punkty, które powinny jednak być stałymi w nauczaniu historii ze względu na zwykłą przyczynowość skutkową. Polska Fundacja Narodowa to jest taki klejnot w koronie tych naszych przedsięwzięć. Ma zaszczyt uruchomić właśnie w dniu wczorajszym de facto, natomiast pełna ekspozycja tego dokonuje się dziś. Projekt, którego celem jest opublikowanie tekstu pana profesora Andrzeja Nowaka, znanego profesora, historyka, który będzie już jest de facto publikowany do 17 sierpnia na stronie głównej Financial Times. Przypominam stronie, która dzienne estymacje czytelników są na poziomie od 500 do 600 tysięcy, czyli zapewni nam to zasięgi w konsekwencji pewnie 17 już sierpnia kilkumilionowe. Tekst opatrzony jest, jak Państwo sami mogą sprawdzić, bardzo ciekawymi ilustracjami, które wiążą bitwę 1920 roku z amerykańskimi ochotnikami, lotnikami biorącymi udział w tejże bitwie i w wojnie polsko-bolszewickiej. Tam jedno ze zdjęć przedstawia pułkownika Mariana Coopera, lotnika, amerykańskiego ochotnika w mundurze pułkownika Wojska Polskiego, który znany jest audytorium amerykańskiemu, przede wszystkim jako zdobywca Oscara za film King Kong. Sam artykuł w sposób bardzo ciekawy, intrygujący jest syntezą i przyczyn, i przebiegu, i także konsekwencji bitwy warszawskiej. Pisany jest w takim kodzie językowym amerykańskim, czyli dedykowany jest bardziej dla osób, które mają albo niewielką wiedzę na ten temat, albo tej wiedzy w ogóle nie posiadają. Natomiast właśnie przez sam fakt, że na łamach jednego z najważniejszych periodyków świata predykowany jest do tej kategorii czytelników bardzo opiniotwórczych. To są liderzy polityczni, gospodarczy, dziennikarze. Ogólnie ci, którzy cokolwiek w zakresie działań opiniotwórczych mogą coś powiedzieć i uczynić, jest dla nas bardzo, bardzo istotny. A więc tekst. Zapraszamy przede wszystkim do zapoznania się z tym tekstem. Tekst, co prawda, jest geotargetowany na teren Europy i Ameryki Północnej z przyczyn oczywistych, ale rzecz jasna, każdy admirator tych wydarzeń, który chciałby się z nim zapoznać, może przez stronę główną Financial Times do niego dotrzeć. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się, i to też gwoli pewnego dopowiedzenia, na tym formacie elektronicznym, ale właśnie, żeby zwielokrotnić zasięgi. Pamiętajmy, że stan epidemii globalnej, pandemii sprawił, że to właśnie te kanały elektroniczne obecnie zwiększają swoje zasięgi. Oczywiście to jest taka oś tych naszych działań poza granicami kraju, bardzo ważna i bardzo duża w sensie i zasięgów, i samej kampanii, ale również przygotowaliśmy spot okolicznościowy, dziś uruchomiony. To jest spot będący formą upamiętnienia Bitwy Warszawskiej. z lektorem anglojęzycznym. Ufamy, że ten spot będzie cieszył się takim powodzeniem, jak ten, który przygotowaliśmy na 76. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Fenomenalny.
Już mamy ponad 20 tysięcy wejść, a przede wszystkim, jak zauważyliśmy, został bardzo mocno upowszechniony na terenie właśnie wśród odbiorców amerykańskich, między innymi Rita Cosby go wskazała i swoim komentarzem opatrzyła, co bezsprzecznie miał wpływ na jego i powodzenie, ale ten spot, który Państwo mogą zobaczyć już dziś, także odzwierciedla bardzo ciekawe przesłanie i dedykowany jest dla anglojęzycznych odbiorców, a biorą w nim udział żołnierze batalionu NATO w ramach innego projektu PFN-u Zwiastun. Żołnierze amerykańscy, brytyjscy, chorwaccy i rumuńscy, którzy między innymi uczestniczyli w Ossowie, w obchodach całego ważnego wydarzenia. Pragnę także jeszcze wskazać, że nasze działania na terenie Ukrainy oraz Białorusi dedykowane na uroczystości i upamiętnienie śladów oręża polskiego 1920 roku także są istotne. Nasze działania polegają na finansowym i promocyjnym wsparciu inicjatywy, która bazuje na dokumentowaniu zdjęciowym, audiowizualnym, filmowym śladów oręża polskiego z czasów wojny polsko-bolszewickiej na terenach obecnej Ukrainy. I promocja owego upamiętnienia odbyła się za pośrednictwem profilu 1920, czyli jednego z takich głównych profili via media społecznościowe, promujących i upowszechniających działania PFN. Przede wszystkim zainteresowany był tym, aby wskazać, że właśnie na terenie obecnej Ukrainy znajdują się groby polskich żołnierzy, którzy brali udział w bitwie, ale i w całej wojnie polsko-bolszewickiej. Są to miejsca pamięci, indywidualne groby, które należy upamiętnić, zachować, udokumentować, przedstawić. Jest to swoisty szlak pamięci bitwy i wojny polsko-bolszewickiej, o które należycie, ufam, że zadbamy. Inne nasze inicjatywy, które mają miejsce na Białorusi, w miejscowości Brzostowica Wielka przy cmentarzu katolickim znajduje się pomnik żołnierzy polskich z lat 1918-1920 w kształcie cokołu zwieńczonego rogatywką. Pomnik został wybudowany w okresie międzywojennym z wdzięczności mieszkańców za odzyskanie niepodległości Polski oraz za zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. I teraz w okresie, gdy Brzostowica Wielka należała do Związku Radzieckiego, pomnik uległ degradacji, ale nie został zburzony. I to jest ciekawostka właśnie wskutek interwencji mieszkańców wsi niedalekiej. Obecnie na skutek działań PFN-u pojawiła się możliwość wykonania kompleksowego remontu owego pomnika za zgodą władz rejonowych skądinąd. I remont został przeprowadzony przy maksymalnym zachowaniu oryginalnej formuły i substancji pomnika. Zostało wykonane także jego otoczenie. To jest ważne. Ważny, stabilny, stały, statyczny obiekt miejsca integrujące i upamiętniające.
To my o tych działaniach dotyczących między innymi Białorusi na pewno jeszcze będziemy mówić. Pan prezes polecał strony. A to ja w takim razie dołączę jeszcze jedną stronę internetową, na którą warto wchodzić, na którą warto odwiedzać. radiowarszawa.com.pl i naturalnie polecamy to wszystko, co dzieje się na profilu facebookowym i na Twitterze Polskiej Fundacji Narodowej.
Oczywiście bardzo dziękuję, zachęcam głównie w czasach, gdy to właśnie kanały mobilne są głównymi, wykorzystywanymi przez nas. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, zarówno Facebooka, jak i Twittera.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pan Marcin Zarzecki był naszym gościem. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję uprzejmie, pani redaktor, za rozmowę i dziękuję państwu za uwagę.
Przyjemnego świętowania.
Nawzajem. No,